Kochani braterstwo, zacznę od podziękowań dla Pana Boga przede wszystkim i dla braci i sióstr tutaj z Niemiec za to zaproszenie do tej miłej usługi braterskiej. Bardzo się z tego cieszę. Wierzę, że Pan pobłogosławi nasze wspólne rozważania słowa prawdy. Nie będę pisał już na czacie tej informacji dla Was wszystkich, ale także mam przyjemność przekazać miłe, serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr z Katowic. Od zboru w Katowicach też wszyscy bracia i siostry przesyłają Wam miłe, serdeczne, braterskie pozdrowienia. Drodzy braterstwo, czas, w jakim żyjemy, czas końca tego złego, z całą pewnością nie sprzyja chrześcijaństwu. Nie sprzyja życiu chrześcijańskiemu. Myślę, że każdy z nas, analizując tą kwestię, jest w stanie to potwierdzić i jest w stanie to powiedzieć. Zresztą nie było chyba takiego okresu czasów dla chrześcijan, dla prawdziwych wyznawców Pana Jezusa, gdzie rzeczywiście bez żadnych doświadczeń, bez żadnych konsekwencji mogli to chrześcijaństwo swoje sprawować. Bez wątpienia dobrobyt, bez wątpienia wszelkiego rodzaju zdobycze cywilizacji dzisiejszego czasu, brak kontroli przez ludzi nad tymi rzeczami nie pomagają w pobożnym życiu. Nie pomagają w pobożnym życiu. Dzisiaj nie jest w modzie rezygnacja ze swoich praw, ze swoich przywilejów, z przyjemności, które niesie za sobą doczesne życie. Dzisiaj to nie jest w modzie. Ludzie dzisiaj czują się wolni. Dzisiaj panuje tak zwana wolność, gdzie każdemu wszystko wolno i gdzie każdemu wszystko się należy. Takie jest dzisiaj postrzeganie wszystkich, praktycznie większości ludzi na ziemi. Mam, należy mi się i powinienem to dostać. Obserwujemy i odnotowywany jest na świecie, ale patrząc, ograniczmy tylko to do Europy, powiedzmy, spadek religijności wśród zdecydowanej większości krajów, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Kilka lat temu zaledwie, tylko taki krótki przykład, kiedy byliśmy w Danii, pewna pani opowiadała nam o sytuacji religijnej, jaka panuje właśnie w tym kraju, gdzie kilkadziesiąt procent tych Duńczyków przyznaje się, że jest protestantami, ale w rzeczywistości około 5-10% populacji tych protestantów uczęszcza do kościołów protestanckich. A z tego, z tych 5-10%, zdecydowana większość to są osoby, które przychodzą w niedzielę na spotkania z pastorem, na herbatkę, na kawkę, po to, żeby z nim posiedzieć, porozmawiać, i w taki sposób jest traktowana religijność w tym kraju, czy też postrzegane chrześcijaństwo. Podaję ten przykład, żeby tylko wskazać na mały odsetek, czy mały procent rzeczywiście tych, którzy chcą być chrześcijanami, którzy starają się być chrześcijanami i żyć jak chrześcijanie. Ogólny brak autorytetów religijnych w dzisiejszym czasie, brak świętości, brak świętych, tych, o których Pan Jezus mówił w Ewangelii Mateusza, między innymi 5 rozdział, werset 13, nazywając ich solą ziemi. Brak wiary, brak wierności i miłości nie pomagają w zachęcaniu kogokolwiek do słuchania o Panu Bogu i o Panu Jezusie. Samotność, odosobnienie od społeczności braterskiej również nie sprzyja indywidualnemu chrześcijańskiemu rozwojowi. Zastanówmy się zatem krótko, jak pośród tego wszystkiego być żywym listem Chrystusowym. Jak być żywym listem Chrystusowym? Tak jest tytuł naszych rozważań. Jak być żywym listem Chrystusowym? Za podstawę do naszych rozważań przyjąłem wersety z drugiego listu do Koryntian, 3 rozdział, wersety 1-3. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, wersety 1-3, w których apostoł Paweł mówi takie słowa. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? Naszym listem wy jesteście, napisanym w naszych sercach, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. gdyż wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc. Takie słowa powiedział apostoł Paweł. Za chwilkę rozważymy je, natomiast pamiętamy i myślę, że większość z nas swego czasu wysyłała listy, literalne listy, pisząc, tak? Później pakując w kopertę, idąc na pocztę czy do punktu, w którym można było wysłać taką kopertę ze znaczkiem, wysyłało się list, czekało się kilka dni, czasami tygodni, aż ten list dotrze do adresata. Dzisiejszy czas bardzo to usprawnił, ponieważ wiele firm kurierskich, które działają, które potrafią dostarczyć tą korespondencję bardzo szybko, ale dzisiaj korzystamy z innych zdobyczy techniki. Wysyłamy maile, wysyłamy SMS-y, MMS-y, korzystamy z różnych innych aplikacji smartfonowych, które pozwalają nam bardzo szybko dostarczyć informacje tak naprawdę w czasie rzeczywistym do adresata. Kiedyś tak nie było, tak? Mówię o tym, żeby tylko pokazać, że dzisiaj tak naprawdę to wysyłanie tych listów już nie jest tak popularne i nie jest tak, jak kiedyś ono było popularnym wśród ludzi. Zresztą wtedy nie było innych za bardzo możliwości. W wersecie pierwszym, który czytaliśmy, apostoł Paweł powiedział: czy znowu zaczynamy polecać samych siebie, albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? No właśnie, co miał na myśli tutaj apostoł Paweł w tych słowach? Przeczytajmy sobie jeszcze drugi list do Koryntian, drugi rozdział i ostatni werset tego drugiego rozdziału, czyli werset 17, w którym apostoł Paweł mówi tak. Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy fałszują Słowo Boże, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga. Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy fałszują Słowo Boże. No i potem ten werset pierwszy, trzeciego rozdziału, czy znowu zaczynamy polecać samych siebie, albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? No właśnie, w tamtym czasie, już za czasów życia apostołów, byli i powstawali fałszywi nauczyciele. Fałszywi nauczyciele, którzy chodzili między społeczność braterską, do zborów, do braci i sióstr, po to, żeby przedstawiać błędne, własne nauczanie, po to, żeby zawładnąć w jakiś sposób, czy zborem, czy próbą zagarnięcia władzy dla siebie, pokazać się przed innymi. Właśnie z tego powodu też apostoł ostrzegał w Dziejach Apostolskich, że mówiąc o tym, że wnijdą między was wilcy okrutni, ci, którzy będą się podszywać za prawdziwych braci i którzy będą próbowali pewnych złych rzeczy wśród was dokonywać. A więc był to czas, kiedy to miało miejsce już za czasów życia apostoła Pawła, za czasów życia apostołów, a co dopiero nastąpiło po i bardziej się rozszerzyło po ich śmierci. Ale ten wątek zostawmy. Kwestia tych listów polecających. Co miał na myśli tutaj apostoł pisząc o tych listach polecających? Kiedy król danego kraju lub też papież chciał na przykład wysłać, lub też inni książęta w tamtym czasie, chciał wysłać swojego posłańca do innego księcia, do innego króla, do kogoś ważnego, to wysyłał tego swojego posłańca z takim listem polecającym. Po co? No bo wtedy nie było telefonów, nie było SMS-ów, nie było innych środków komunikacji, telefonów, odpisów elektronicznych, tak jak z których dzisiaj korzystamy, tak? W związku z tym na karcie został napisany list polecający, że ten oto posłaniec, ten, który przybywa do ciebie, królu czy tam dany książę, przybywa z mojego upoważnienia. On jest rzeczywiście moim posłańcem i ten list był podpisany przez niego, zazwyczaj jeszcze pieczęć była dana pod tym listem i ten list polecający, ten list uwierzytelniający pokazywał, że ta osoba rzeczywiście jest posłańcem danego króla, danej osobistości, tak? Kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich 18 rozdziale i w wersecie 27, tam widzimy taki przypadek Apollosa, przeczytajmy sobie Dzieje Apostolskie, 18 rozdział, werset 27, jest napisane tak. Kiedy chciał udać się do Achaii, bracia go zachęcali i napisali do uczniów, aby go przyjęli. I napisali do uczniów właśnie taki list polecający, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej. A więc w tamtym czasie apostoł Paweł w naszych podstawowych wersetach, które rozważamy, ale tutaj też w Dziejach Apostolskich wskazuje, że był taki zwyczaj, że bracia nawet posyłając brata do innej społeczności, pisali taki list jakby polecający. Skąd się to też wzięło? Ponieważ wielu tych fałszywych braci, którzy działali w tamtym czasie, przychodzili i chcąc wchodzić do zborów, głosić różnego rodzaju błędy, czy mając swoje jakieś inne niecne ambicje, czy niecne cele, też uważali i też przychodzili z pewnymi listami, mówiąc, że oni tu działają z upoważnienia takiego, a nie innego. I teraz apostoł chciał się odnieść do tego właśnie w tych naszych rozważanych wersetach, no i pyta wprost, czy naprawdę potrzebujemy tych listów polecających? Potrzebujemy, abyśmy siebie nawzajem poznawali, abyśmy siebie nawzajem, że tak powiem, identyfikowali poprzez te listy polecające? Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, werset drugi, drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, werset drugi, mówi tak. I abyśmy byli wybawieni od przewrotnych i złych ludzi, nie wszyscy bowiem mają wiarę. I tu właśnie wskazuje apostoł Paweł, że byli tacy, którzy byli tymi przewrotnymi, tymi złymi, którzy chcieli wśród braci dokonywać tych złych rzeczy. Stąd w tamtym czasie właśnie chciano, aby te listy polecające, uwierzytelniające były przesyłane, czy były stosowane, praktykowane między braćmi. Tak jak powiedzieliśmy, apostoł Paweł w tym wersecie zachęcał, mówi tak, nie taki powinien być sposób poznawania siebie nawzajem, że wy musicie wysyłać jeden do drugiego taki list polecający i udowadniać, że przychodzicie od zboru takiego i takiego, że znacie apostoła Pawła i tak dalej, i tak dalej. Nie w taki sposób powinniście rozpoznawać siebie nawzajem. Nie poprzez listy polecające, nie poprzez te listy uwierzytelniające. No właśnie, a w następnych wersetach, które teraz będziemy rozważać, tłumaczy i wyjaśnia dlaczego, czemu, co powinno być tym elementem, dzięki któremu powinni się wtedy rozpoznawać, czy też poznawać, że rzeczywiście są tymi braćmi posłanymi od Pana. Werset drugi i trzeci, który odczytywaliśmy, przypomnę, naszym listem wy jesteście, napisanym w naszych sercach, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi, gdyż wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc. Zacznijmy może od wyjaśnienia, kiedy został napisany list Chrystusowy oraz co nim jest. Kiedy został napisany ten list i gdzie go możemy przeczytać? Ponieważ kiedy otworzymy Biblię, widzimy w Nowym Testamencie wiele listów apostoła Pawła, widzimy listy apostoła Piotra, apostoła Jana, Jakuba, tak? Ale nie ma w Nowym Testamencie listu Chrystusowego. Gdybyśmy zapytali kogokolwiek z ludzi, czy czytałeś list Chrystusowy? Gdybyśmy zapytali kogokolwiek, czy widziałeś kiedyś, słyszałeś o liście Chrystusowym? No to zapewne pokiwa głową, bo nie mógł przeczytać takiego listu bezpośrednio w Biblii, ponieważ takiego listu nie ma. List Chrystusowy to list, który został spisany po śmierci Pana Jezusa, za czasów apostołów, apostoła Pawła. Ale w jaki sposób spisany? Apostoł w tych odczytanych wersetach zwraca się do braci Koryntian. We wcześniejszych rozdziałach, we wcześniejszym liście najpierw ich napomniał z powodu ich niemoralnego, niewłaściwego postępowania. Natomiast tutaj zwraca się do nich, do tych braci Koryntian, mówiąc do nich, że są listem Chrystusowym, tak jak odczytaliśmy w tych wersetach. Tak? Wy jesteście listem Chrystusowym, zwrócił się do nich apostoł Paweł. Wy bracia ze zborów Koryntian. Zatem zwracał się do braci i sióstr, do poświęconych, oddanych Panu, braci i sióstr. w wieku Ewangelii spłodzonych z Ducha Świętego, w dzisiejszym czasie poświęconych, ale nie spłodzonych z Ducha Świętego. I też mówiąc do takich osób, wy jesteście listem Chrystusowym. Wy macie przywilej być listami Chrystusowymi. Apostoł nie miał oczywiście na myśli tutaj literalnych listów napisanych, tak jak czytaliśmy w tym wersecie trzecim, atramentem na papierze czy też na tych tablicach kamiennych, ale mówił o żywych listach, które miały zostać napisane na sercach poświęconych. No i te myśli już są bardziej nam przyjazne, bardziej zrozumiałe. Jeżeli komukolwiek mielibyśmy wyjaśniać, że nie chodzi o list Chrystusowy spisany na papierze w formie księgi, tak? Ale list Chrystusowy, który powinien zostać spisany na umyśle, na sercu poświęconej Bogu jednostce. Dalej w tych odczytanych wersetach apostoł też wskazał, kto jest autorem tego listu i kto jest pisarzem tego listu Chrystusowego, ponieważ powiedział, że autorem tego listu Chrystusowego jest Jezus Chrystus. Jak sama nazwa mówi, jesteście listem Chrystusowym. A więc autorem tego listu jest Jezus Chrystus, który zapewne podyktował wszelkie nauki, wszelkie słowa apostołowi Pawłowi, aby ten jako pisarz mógł spisać te wszystkie wytyczne, te wszystkie myśli, które Pan Jezus mu przekazał właśnie w Słowie Bożym, w księdze, abyśmy mogli je czytać i z nich się uczyć. To, że ktoś jest autorem listu, tak jak tutaj mówimy o liście Chrystusowym, nie oznacza, że musiał go spisać indywidualnie, nie oznacza, że musiał go spisać własnoręcznie. Wiele listów jest pisanych pod dyktando, tak? I mówi się, że on jest autorem listu, tak jak apostoł Paweł, będąc w więzieniu, dyktował na przykład pewne listy, czy Tymoteuszowi, czy innym, tak? Spiszcie te słowa w taki sposób i dajcie braciom, tak? Jako list pochodzący ode mnie, ale nie pisał go indywidualnie, własnoręcznie. I tak samo z naszym drogim Zbawicielem, Panem Jezusem. Nie musi literalnie, fizycznie, własnym palcem, własną ręką napisać takiego listu na papierze, tak? Ale podyktował go, przekazał go apostołowi Pawłowi, który przekazał te informacje nam wszystkim. Co znaczy dla poświęconego zatem być listem Chrystusowym? Co znaczy być dla poświęconego listem Chrystusowym? Aby stać się listem Chrystusowym, trzeba posiadać cechy, ogólnie mówiąc cechy, ale możemy tu rozróżniać się na łaski, przymioty, zalety, którymi charakteryzował się nasz Pan. Posiadać cechy, którymi charakteryzował się nasz Pan, czyli autor tego listu Chrystusowego. A co znaczy być żywym listem Chrystusowym? To znaczy nie tylko wiedzieć, co oznaczają te cechy, nie tylko znać definicję tych cech, znać definicję wiary, znać definicję miłości, ale być żywym listem znaczy stosować te cechy w swoim życiu, posiadać je w swoim sercu, postępować według nich, tak? Praktykować je w swoim życiu. To oznacza być tym żywym listem Chrystusowym. A więc nie tylko wiedza na ich temat, ale faktyczne, praktyczne zastosowanie tej wiedzy w swoim życiu, w swoim charakterze chrześcijańskim, w swoim codziennym życiu. Trzeba rozwijać, trzeba formować swój charakter na podobieństwo naszego Pana Zbawiciela. Jeśli czytamy o Panu, iż był pełen cichości, że był pełen pokory, tak, że dawał się pouczyć przez swojego Ojca, że był pełen łagodności w obejściu z ludźmi, w rozmowach, w kontaktach nie tylko z dziećmi, z którymi się spotykał, ale także z wieloma dorosłymi, że był pełen wiary, że był pełen cierpliwości, wytrwałości, miłosierdzia, braterskiej uprzejmości, miłości i tak dalej. Moglibyśmy teraz wymieniać wszystkie łaski, zalety charakteru, które znamy. Tak samo i chrześcijanin powinien czynić te wszystkie rzeczy, aby móc stać się i być tym listem Chrystusowym. Jeśli czytamy o nauczaniu Pana Jezusa, o Jego miłosierdziu dla grzeszników, o odpuszczaniu grzechów tym, którzy zawinili przeciw Niemu, jeśli czytamy o niesieniu przez Niego pomocy tym, którzy jej potrzebowali, to wiemy jako chrześcijanie, że też tak samo ma być i z nami. Że tak samo i my powinniśmy te rzeczy praktykować. Takimi mamy się stawać w naszych myślach, w naszych uczuciach, w naszym postępowaniu, ponieważ jesteśmy niedoskonali i zawsze nam czegoś brakuje w naszym podobieństwie do Chrystusa. Zawsze. I dopóki jesteśmy niedoskonali, nie jesteśmy w stanie osiągnąć tej doskonałości, jaką posiadał nasz drogi Zbawiciel. Ale taki powinien być nasz cel. Powinien być nasz cel doskonałości. Tak jak nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale w wersecie 24 mówi: chcesz iść za mną? Weź swój krzyż, naśladuj mnie. Postępuj według nauki, którą ja tobie przekazałem. Dąż do wzoru, który ja tobie wyznaczyłem. Ja ci nie daję innego wzoru, mniejszego, mniej wymagającego. Ty masz dążyć do wzoru, który ja tobie wyznaczyłem, który ja przed tobą postawiłem. Zawsze mamy dążyć do tego wzoru. Jeżeli dziecko Boże będzie stawiało przed sobą ten wzór i będzie zawsze do niego dążyło, to z czasem wszelkiego rodzaju doświadczenia, wszelkiego rodzaju upadki i zwycięstwa, potknięcia, wzloty będą przynosiły postęp w rozwijaniu i kształtowaniu jego charakteru. Taka jest kolej rzeczy. Nie może być wzrostu w charakterze, rozwoju charakteru, jeżeli nie ma doświadczeń. Jeżeli Pan nie stwarza, nie stajemy w obliczu doświadczeń i sytuacji, w których możemy sobie ten charakter, te łaski poszczególne wyrabiać. W taki sposób właśnie dziecko Boże będzie rozwijało się w podobieństwie do Chrystusa, pracując nad poszczególnymi elementami charakteru, aby zbliżać je coraz bardziej do podobieństwa Chrystusowego. Pan Jezus pobudza nas do takiego właśnie działania. Tak, to Pan Jezus pobudza nas do takiego działania. Pan Jezus sprawia w naszym życiu takie okoliczności, warunki opatrznościowe, stawia nas w różnych okolicznościach, w sytuacjach życiowych, w relacjach z innymi ludźmi, abyśmy mogli kształtować w sobie poszczególne łaski i zalety charakteru. Abyśmy mogli je w sobie wypracowywać, kształtować, tak jak garncarz formuje tą glinę, tak samo i my, abyśmy mogli formować i kształtować nasz charakter na podobieństwo naszego Zbawiciela. Musimy jednak sami tego chcieć. Nie wystarczy tylko, że Pan stwarza nam takie warunki. Nie wystarcza, że Pan stawia nas w takich okolicznościach. Ale my sami, w nas samych musimy mieć chcenie, żeby ten charakter formować, żeby pracować nad nim, żeby coś zmieniać, żeby upatrywać w każdym doświadczeniu możliwość poprawy samego siebie. Żeby upatrywać w samym sobie możliwość zwiększenia, że tak powiem, dążenia do tej doskonałości za każdym razem, o każde doświadczenie coraz bliżej, a może w tym doświadczeniu o 0,5% będę doskonalszy, a może poprzez to doświadczenie o 1%, tak? Ale z każdym razem, żeby wyciągać lekcje z tych doświadczeń i stawać się coraz bardziej podobnym do Chrystusa. Musimy zatem, tak jak powiedzieliśmy, sami tego chcieć, sami tego pragnąć. To musi wynikać z nas. Pan Jezus na siłę nie będzie nas kształtował i formował. Nie będzie na siłę chciał wypracowywać w nas podobieństwa swojego, odbicia swojego charakteru w nas. To musi wynikać z nas. To my musimy wypatrywać woli Bożej. To my musimy dostrzegać ją w naszym życiu. To my musimy podjąć decyzję, w jaki sposób postąpić w danym doświadczeniu, w danej sytuacji, okoliczności życiowej, w jakiej się znajdziemy. Ta decyzja cudownie do nas nie przyjdzie z nieba, ale na podstawie poznania prawdy, na podstawie naszego przywiązania do Pana, ducha prawdy, jakiego posiadamy, relacji z Panem, znajomości prawdy, będziemy w stanie podjąć najwłaściwsze decyzje, decyzje zgodne z wolą Bożą. Pan Jezus nie chce, aby jakikolwiek chrześcijanin dał się porwać przez rwący nurt rzeki tego świata. Nie chce tego. Pan Jezus chce, aby każdy chrześcijanin był czujnym, aby był cały czas trzeźwym, obserwując każde doświadczenie, każdą sytuację, w jakiej się znajdzie. Nie bezwolnie, jak rzucony liść na wodę, ale świadomie podejmujący decyzje w swoim poświęconym życiu. Bycie listem Chrystusowym oznacza, że inni ludzie czytają ten list, no bo listy są po to, żeby je czytać. apostoł Paweł napisał listy, tak? Niektórzy zarzucają, no ale jak to, czytamy cudze listy apostoła Pawła, tak? Tylko że te listy zostały napisane właśnie dla całego Kościoła. Po to właśnie, żeby ludzie mogli czytać te listy, żeby mogli wyciągać z nich naukę, żeby mogli z nich czerpać jak najwięcej, nie tylko wiedzy, ale tego ducha prawdy i nauki, którą Pan Jezus, Pan Bóg chce nam przekazać. Przecież to są słowa Pana Boga do nas. Tak więc bycie tym listem Chrystusowym oznacza, że inni ludzie czytają także ten list. Jeżeli każdy z nas ma być tym listem Chrystusowym, chce być tym listem Chrystusowym, to inni ludzie, patrząc na nas, będą czytali to, co na nim będzie zapisane. Tak jak listy apostołów zapisane w Biblii są czytane przez ludzi, tak samo z listem Chrystusowym. Pan chce, aby nasze charaktery były odbiciem Jego charakteru. Tak? Najlepiej, gdyby to były lustrzane odbicia, ale takiej doskonałości niestety w dzisiejszym czasie nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Ale nasze pragnienia takie powinny być, aby te nasze charaktery były lustrzanym odbiciem charakteru naszego Pana. Inni ludzie, obserwując nas, powinni widzieć cechy naszego Pana, mimo że tego tak nie postrzegają, mimo że tego tak nie widzą. Oni nie rozumieją relacji chrześcijanina z Panem Bogiem. Nie rozumieją tego. Ale widzą postępowanie danego człowieka, jego zachowanie w różnych sytuacjach, w różnych doświadczeniach, w jakich się znajduje. Powinni zatem chrześcijanie być listami, które, tak jak powiedział apostoł Paweł w tym naszym wersecie drugim, który odczytaliśmy, które znają i czytają wszyscy ludzie, które znają, a więc te listy Chrystusowe, którymi powinniśmy być, powinny być znane ludziom dookoła. To nie są tajne listy, które zostały przekazane jako korespondencja tajna, o której nikt nie wie. To są listy, które, jak mówi apostoł Paweł, mają znać inni ludzie i mają czytać. Tak jak Biblie są nieocenione i niezbędne, Biblia, tak, jako taka, tak samo są książki w rzeczywistości, które są pomocne nam w tłumaczeniu, w zrozumieniu Biblii. Tak? Wiele takich moglibyśmy wymieniać, ale one wszystkie opierają się na tym, aby uwielbić Pana Boga, aby przedstawić Jego charakter, aby przedstawić to, co Pan Bóg chce w stosunku do nas, abyśmy czynili i jakimi mamy być. Jednak mimo wszystko, jakąkolwiek książkę byśmy nie wzięli, drodzy braterstwo, najlepszym listem, który przemawia do serc ludzkich, jest życie w Chrystusie Jezusie prawdziwego chrześcijanina. Jakąkolwiek książkę byśmy nie wzięli. Brat Julie nawet napisał takie słowa, że to życie w Chrystusie Jezusie, to życie chrześcijańskie, praktyczne życie jest większym dowodem i skuteczniejszym dowodem, aniżeli sama Biblia. Aniżeli to, co jest napisane w Biblii. Jako słowo pisane, jako książka, tak? Więcej możemy pokazać, więcej przedstawić, więcej wnieść swoim życiem dla kogoś, kto jest na przykład ateistą, aniżeli opowiadanie mu o samej książce, jaką jest Biblia. Tak? A więc dla takiego chrześcijanina, jak mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, werset 17, stare rzeczy przeminęły, a wszystkie się nowymi stały. I takie też powinno być postępowanie tego chrześcijanina, tego kogoś, kto chce być listem Chrystusowym. Dla niego stare rzeczy przeminęły, a wszystkie stały się nowymi. Ignacjusz napisał takie słowa: dajcie niewierzącym szansę uwierzenia przez was. Dajcie niewierzącym szansę uwierzenia przez was. Patrząc na wasze życie, na wasze postępowanie, na wasze zasady, które przedstawiacie w swoim życiu, niech przez was uwierzą w Boga. Bo myślę, że to jest bardzo wymowne zdanie i cytat, i nie ma potrzeby tutaj więcej komentowania tych słów. Pewnie nieraz słyszeliśmy, drodzy braterstwo, takie określenia: ty jesteś jakiś inny. Albo słyszeliśmy może takie określenia: ty się odróżniasz od pozostałych. Z tobą to nie można się w ogóle zabawić. Ty to jesteś jakiś taki oderwany od rzeczywistości. Oczywiście nie chodzi o to, że chrześcijanin ma chodzić posępny, że ma chodzić zmartwiony cały czas i smutny. Nie, to nie o to chodzi i to rozumiemy jak najbardziej. Natomiast ma wystrzegać się wszystkiego, co światowe, wszystkich przyjemności światowych, doczesnego życia. W związku z tym nie może uczestniczyć w większości rzeczy, które proponuje dzisiaj ten świat, a do których ludzie lgną i których pragną. Stąd właśnie takie określenia, jeżeli słyszymy, jeżeli ktoś do nas takie słowa wypowiada, potraktujmy to jako komplement. Potraktujmy te słowa jako coś, z czego tak naprawdę powinniśmy się cieszyć, jeżeli one wynikają z naszego postępowania w prawdzie, czy też z naszego praktykowania zasad prawdy, które znamy, które rozumiemy i według których chcemy żyć. Tak jak powiedzieliśmy, najcenniejsze listy są te, które są żywe. Nie te, które zostały zapisane, które zostały schowane głęboko w szufladzie, w kieszeni albo gdzieś potajemnie, może tylko przekazywane, ale te, które są żywe, te, które funkcjonują, od których można rzeczywiście tego ducha prawdy odczuć. Takie, które są pełne aktywności, takie, które są pełne działania, takie, które są pełne zapału do jakiejkolwiek służby, do jakichkolwiek spotkań braterskich, do życia chrześcijańskiego, do takiej właśnie postawy umysłu, serca. Takie właśnie listy są najlepszymi. Najbardziej takimi, które największy wpływ wywierają na nas samych, na tych, którzy te listy możemy i mamy przywilej czytać. Tak więc przykład chrześcijanina w czasie ucisku, takim, w którym żyjemy dzisiaj, jego zachowanie, jego postawa umysłu, jego postawa serca może wywierać i powinna wywierać bardzo duży wpływ na innych ludziach. A w jakich obszarach? No to powiedzmy sobie, bycie listem Chrystusowym może mieć wieloraki wpływ na innych ludzi. Po pierwsze, w postępowaniu. Czyli ludzie, widząc nasze postępowanie, będą pod wpływem niejako naszego postępowania, widząc, jak postępujemy. Przykład. Jesteśmy w pracy, no i jakaś taka tendencja, zwyczaj, że tu jeden człowiek, drugi człowiek, a wezmę sobie od pracodawcy ryzę papieru do drukarki, no bo się przyda w domu, bo się w domu akurat skończył ten papier. No i jeden chłopak mówi do drugiego, do kolegi, mówi, a ty nie bierzesz sobie, no weź sobie, popatrz, tego papieru tu kupili, akurat jest dużo w firmie, no weź sobie, też ci się przyda przecież, tak? A ten chrześcijanin, do którego są zwrócone te słowa, mówi, wiesz co, no ale no ja tak nie mogę przecież, no to jest pracodawca za to zapłacił, no nie mogę, tak? Mogę iść się zapytać pracodawcy, czy mogę. No nie, człowieku, nie idź się pytać, bo jak pójdziesz się zapytać, to jeszcze cię okrzyczy, każe ci płacić. No bierz, chłopie, i idź z tym, nie? A chrześcijanin zareaguje stanowczo i powie, nie, jeżeli ja nie mogę tak wziąć, bo to będzie nic innego jak kradzież. Czy w tym wypadku większy wpływ wywarlibyśmy na tym człowieku, gdybyśmy powiedzieli do niego, ty nie bierz tego, jesteś złodziejem, nie powinieneś tego brać, co ty robisz w ogóle, co tu wyprawiasz, ja zaraz pójdę tutaj naskarżyć do pracodawcy? Czy większy wpływ taki wywrzemy, czy może większy wpływ wywrzemy naszym postępowaniem, naszym zachowaniem, kiedy przychodzi do takiej rozmowy i powiemy, nie, to jest niewłaściwe, to jest niesprawiedliwe. Nie powinienem zachować się tak, jeżeli pracodawca o tym nie wie, jeżeli na to nie wyraził zgody. Tak? Prosta rzecz, proste zachowanie, które powinno być jak najbardziej naturalnym dla chrześcijanina, ale jakże dużo pokazało tej drugiej osobie? Właśnie, w postępowaniu. Taka osoba, taki list Chrystusowy, taka osoba, która przeczytała o takiej zasadzie, którą ten chrześcijanin wyznaje, mógł sobie pomyśleć, aha, rzeczywiście, a może rzeczywiście ja tak nie powinienem robić, a to postępowanie moje rzeczywiście było niesłuszne i niewłaściwe. A mieliśmy taką sytuację w pracy, kiedy ludzie obserwują nas i mówią, oj, Dawid, ty coś się tu zdenerwowałeś, ty nie powinieneś się zdenerwować, zagniewać na przykład w danej sytuacji. No bo wie taka osoba, że tutaj uznaje się za chrześcijanina, jest chrześcijaninem, powinien być spokojny, opanowany w każdej sytuacji, a tu się zagniewał i podniósł swój głos, tak, w jakiejś sprawie. Tak samo dotyczące łagodności, dotyczące innych cech, które takie osoby powinny przejawiać, czyli posiadać ten lustrzany charakter naszego Pana w swoim charakterze i pokazywać go innym ludziom. Oczywiście nie na pokaz, nie chodzi o to, żeby robić coś na pokaz, ale żeby według tego żyć. Tak samo bycie listem Chrystusowym może mieć wpływ na ludzi w umyśle. Tak jak w postępowaniu powiedzieliśmy, tak samo w umyśle, w myślach, w nauce. Niedawno temu, jadąc z szefem w pracy, rozmawiamy, będąc w podróży służbowej, braciom w zborze w Katowicach już podawałem ten przykład, ale też się z wami nim podzielę. No i rozmawiamy akurat na temat śmierci i zmartwychwstania, ponieważ powiedział o człowieku, który umarł i wyrażał wielki ból z tego powodu. No i była okazja do tego, żeby powiedzieć, porozmawiać w tym momencie o śmierci i zmartwychwstaniu, w jaki sposób Biblia przedstawia tą kwestię. Rozmawiamy o śmierci jako o śnie. Rozmawiamy o tym, że ten, który zmarł, on już niczego nie czuje, jego nic nie boli. Cierpiał przecież przez ostatnie lata z powodu chorób, które go dręczyły, ale on teraz czeka na zmartwychwstanie, tak? No i człowiek ten, słuchając tych myśli, mówi tak, no wiesz co, Dawid, no ja jeszcze nie wiem, czy ja w to wierzę, to co mówisz, ale to jest tak piękne, że ja chcę w to wierzyć. No i zobaczmy, proste przedstawienie, prostej nauki biblijnej, którą rozumiemy, która może mieć wpływ i odcisnąć pewnego rodzaju piętno na sercu takiej osoby. Tak? To jest właśnie to czytanie przez tą osobę słuchającego wyjaśnienia tej nauki biblijnej, to jest to czytanie tego listu Chrystusowego także w nas. Ale inny wpływ także, który może przynieść i powinno przynieść to bycie listem Chrystusowym, to jest wpływ na serce, na uczucia. Ludzie też widzą i obserwują, jaki mamy stosunek w stosunku do innych ludzi, jak się zachowujemy, jak się wypowiadamy, jakie mamy uczucia, czy nienawidzimy, czy może miłujemy tych przyjaciół, nieprzyjaciół. Jak ty go możesz miłować? Jak ty możesz tutaj w ogóle o nim myśleć dobrze, skoro on ci tyle złego zrobił na przykład, tak? Ludzie to widzą, ludzie to dostrzegają. Jeżeli widzą tą właściwą postawę, którą prezentował Pan Jezus, jako miłości do nieprzyjaciół, także do tych, którzy potrafią nam wyrządzić krzywdę, to na nich też będzie wywoływało to piętno. W taki sposób będą odczytywali ten list Chrystusowy, który jest zapisany w nas, na nas. No i także możemy wymienić tutaj zrozumienie i poznanie Pana Boga i Pana Jezusa. Widząc nas, nasze postępowanie, nasze zachowanie, powinni w nas widzieć ludzie Pana Boga i Pana Jezusa. Pana Boga nie widzieliśmy. Tak jak w Panu Jezusie poznaliśmy Pana Boga, tak samo i ludziom możemy przedstawiać Pana Jezusa, poprzez co będą właśnie poznawać Pana Jezusa i Pana Boga. Jak wiemy z autopsji, w większości przypadków ludzie wyśmiewali się kiedyś z prawego postępowania dzieci Bożych, używając wielu różnych obelg słownych, a także wykorzystując siłę swoich rąk lub też przedmiotów do tego, aby dać odczuć takim osobom, że wcale nie są tolerowane w danej społeczności. No i tym sposobem bracia i siostry, brat, siostra, rodzina szła na zebranie kilkadziesiąt lat temu, no i w ramach przywitania i tej miłości sąsiedzkiej w danej wsi, okolicy na przykład, zostali przywitani pomidorami, zostali przywitani jajkami, tak? Ale nie na zasadzie wręczenia, żeby się z nimi podzielić, tylko zostali obrzuceni tymi oto rzeczami, tak? A więc brak tej tolerancji, brak uznania i słowne dyskredytowanie na zasadzie innowierców, na zasadzie kociarzy, na zasadzie heretyków i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co miało miejsce jeszcze niedawno, kilkanaście lat temu. Dzisiaj w ślad za ogólnie pojętą tolerancją w krajach tak zwanych cywilizowanych panuje obojętność na kwestie religijne. Kwestie religijne, które stają się coraz mniej ważne w życiu społeczeństwa, w życiu ludzi. Dlatego na początku wspomniałem też celowo o tej wartości procentowej mniej więcej w jednym kraju tutaj europejskim. Oczywiście są kraje, w których chrześcijan dzisiaj się także prześladuje za ich wiarę, tak? Ale to są kraje muzułmańskie, gdzie powiedzmy mocno zakorzeniony jest na przykład ten islam i każda tutaj wiara w Jezusa Chrystusa jest przez nich tępiona i karana śmiercią. Pamiętamy niejeden przykład z historii, kiedy bracia i siostry opowiadając o prawdzie, a tym samym dając dobry przykład postępowania, odciskali piętno na sercach innych ludzi. Jakie odczucia u słuchaczy musiał wywoływać Pan Jezus? Jakie odczucia u słuchaczy musieli wywoływać apostołowie? Późniejsi członkowie Kościoła, kiedy przemawiał Luter, Serwet, Zwingli, inni, broniąc nauk biblijnych, broniąc tego, co jest napisane w Biblii. Ale kiedy spojrzymy na bardziej także nam współczesnych dzisiaj drogich braci i sióstr, których już dzisiaj nie ma także między nami, możemy powiedzieć o ich miłości, o ich gorliwości dla prawdy, która była widoczna i wprost niemożliwa do niezauważenia. Była niemożliwa do niezauważenia. Każde spotkanie, każda gościna, zebranie były poświęcone na rozmowy o Biblii, na rozważaniu wielu pytań biblijnych. Kiedy jako dziecko wychowywałem się w zborze w Bielsku Białej, mieliśmy tam brata Romana Czyrnego, który już też od wielu lat nie żyje. Jak się spotkaliśmy, to się najpierw zapytał, no Dawid, jak tam w szkole u ciebie? No to tam dwa słowa. A potem zaraz, a co dzisiaj zrobiłeś? A co dzisiaj przeczytałeś? Słuchaj, a co tam zrobiłeś? I tak zachęcał do takiej służby dla braci, dla prawdy, do angażowania się, do czytania, popychał do tego, żeby się angażować także do służby takiej religijnej, do głoszenia. A słuchaj, a może byś powiedział wykład w szkole proroczej? A może tak, a może inaczej? Cały czas tym żył. To było w nim widać, tak jak w wielu innych braciach, o których teraz właśnie wspominam. Nieraz osoby, które słuchały na przykład wykładu takiego czy innego brata na konwencji, a nie znały tego brata, pytały się, co to za człowiek? Co to za profesor? Co to za nauczyciel? Tak jak przyszli żołnierze do świątyni, aby pojmać Pana Jezusa, stanęli i powiedzieli, co to za człowiek? Nikt nigdy nie mówił tak jak ten człowiek, tak? Nie chodzi mi o to, że przyrównuję tych braci do Pana Jezusa, ale sytuację, tak, jaka miała miejsce, jak prawda i słowa wypowiadane przez te osoby i duch prawdy, który z nich płynął, jakie wrażenie powodował u słuchaczy. Jakie wrażenie powodował u słuchaczy. Nie było dla tych braterstwa chwili znużenia w służbie dla Pana. Będąc w drodze do sklepu, jadąc do innego zboru z usługą, jadąc autobusem, jadąc pociągiem na konwencję, zachęcali do rozmowy i pytań napotkane osoby. I to rozmowy nie o pogodzie, nie o polityce, nie o dzisiejszych trendach, które są popularne na tym świecie, nie o chorobach, nie o innych rzeczach, ale starali się głosić Ewangelię. Doświadczenia i historie opowiadane przez takie osoby pokazywały, że żyły razem z Chrystusem, że byli razem z Panem, że byli tymi listami chrystusowymi. A efekt, a wrażenie słuchaczy, tych, którzy z nimi rozmawiali, pokazywał sam za siebie, że czyniło to na słuchaczach wielkie wrażenie. Moglibyśmy, każdy z nas, myślę, indywidualnie wymieniać wielu takich braci i sióstr, nawet z imienia i nazwiska, takich, którzy właśnie takiego ducha posiadali, charakteryzowali się tym duchem, ale nie o to chodzi w tym momencie, tak? Pokazywali oni, że są żywymi listami chrystusowymi. Ktoś kiedyś powiedział, że chrześcijanin jest Biblią świata. Chrześcijanin jest Biblią świata. Jako żywy list nie potrzebuje tłumaczenia, aby mógł być zrozumianym. Tak jak my, rozważając nieraz niektóre fragmenty Słowa Bożego, szukamy różnych tłumaczeń Słowa Bożego, żeby zrozumieć, co tutaj, o co chodziło tutaj na przykład apostołowi Pawłowi. Jak mamy rozumieć ten werset, tak? I dociekamy. Tutaj z greckiego tłumaczenia, tu hebrajskie, tutaj tłumaczenie takie, tu tłumaczenie inne. Szukamy, dociekamy, badamy. Ale życie chrześcijanina nie potrzebuje tłumaczenia. W przypadku chrześcijanina nie ma potrzeby, aby tłumaczyć, że on jest chrześcijaninem. Jego życie powinno być najmocniejszym świadectwem prawdy, najmocniejszym świadectwem tego, że jest osobą wierzącą, jest osobą napełnioną Duchem Chrystusowym. Jego życie, jego postępowanie, nie to, co, nie w co wierzy, nie w tym momencie, jakie rozumie antytypy biblijne, tak? I zrozumienie, jakie ma zrozumienie biblijne. Ale pierwszy efekt, pierwsze wrażenie, jakim i czy jesteś listem Chrystusowym? Czy masz odzwierciedlenie charakteru Chrystusowego na sobie? Takie postępowanie będzie zauważane przez innych ludzi. To jest bez dyskusji, to co wcześniej powiedziałem, to jest nie do niezauważenia. Nie można tego nie zauważyć. To są między innymi czyny, które pojawiają się w wyniku wiary danych osób. Tak jak apostoł Jakub mówi w drugim rozdziale, w wersecie 26, wiara bez uczynków martwa jest. Nie można mówić, że jestem wierzącym, że wierzę, jak wielka wiara we mnie jest, jeżeli ona nie jest potwierdzona uczynkami. To jest duch prawdy w tych osobach, w takich osobach, który nie może być zatrzymany, który będzie musiał być uwidoczniony, który będzie się objawiał. Tak jak mówi prorok Jeremiasz w 20 rozdziale, w wersecie 9. Tutaj nie obowiązuje zasada, którą kilka miesięcy temu usłyszałem, kiedy do koleżanki w pracy ktoś mówi: a czemu jesteś taka smutna? Czemu się tak smucisz? Nie, ja się nie smucę. Ja jestem bardzo szczęśliwą kobietą, tylko że wewnętrznie. Ja się raduję wewnętrznie. Tak? Więc tutaj ta zasada nie obowiązuje. Nie można być chrześcijaninem tylko wewnętrznie. Zasady, które chce się praktykować i powinno się praktykować w swoim życiu, one powinny być, a nie zawsze są widoczne na zewnątrz. Zatem odpowiedzmy sobie krótko na pytanie, jak być żywym listem Chrystusowym w dzisiejszym czasie? To, co jest tematem naszych rozważań, nasz tytuł naszych rozważań. Jak być dzisiaj, w dzisiejszym czasie, żywym listem Chrystusowym? W pierwszej kolejności, żeby dzisiaj móc ludzi zainteresować takim listem Chrystusowym w nas samych, nie powinniśmy posiadać jakichkolwiek lęków, obaw, strachu przed tym, co się dzieje w ramach tego ucisku, który się dzisiaj nasila. Jeżeli ludzie w nas zobaczą, że lękamy się, nie, zdrowia, epidemii, utraty zdrowia, że boimy się tego, co będzie jutro, pojutrze, nie wiadomo, co rząd zrobi w zakresie takim czy innym, w różnych sferach naszego życia. Jeżeli ludzie zobaczą w nas taki strach, nie mamy w ogóle co dalej z nimi rozmawiać, bo jeżeli będziemy chcieli im głosić wiarę, ufność w Pana Boga, to pierwsze, co usłyszymy, no ale jaką ty masz wiarę i ufność w Pana Boga, skoro ty sam siedzisz cały zestrachany w domu, tak? I cały w obawie. Jaką ty masz wiarę i ufność w Pana Boga? A więc to jest pierwszy element, który nie może być, że tak powiem, uwidaczniać się w nas. Strach, lęk przed czasem ucisku, przed wydarzeniami ucisku, przed tym, co nadejdzie jutro, z tego, co się dzieje dzisiaj. Ale ta ufność, wiara chrześcijanina powinna być widoczna na zewnątrz. Ona powinna być żywa. Nie, oczywiście nie lekkomyślna, żeby ktoś tego w taki sposób nie odebrał, tak? Ale żywa wiara i ufność w Pana Boga. Co mi się może stać, jeżeli Pan Bóg jest ze mną? Ani włos z mojej głowy nie spadnie. Ani włos z mojej głowy nie spadnie, jeżeli Pan Bóg na to nie wyrazi zgody. Inna rzecz. W sposób odważny powinniśmy mówić o naszej wierze. Odważnie mówić o naszej ufności w Pana Boga i nie wstydzić się tego. Powinniśmy mówić o tym wszystkim bez jakichkolwiek obaw o dzień jutrzejszy. Jakichkolwiek. Bez jakiegokolwiek cienia zawahania czy wątpliwości. Powinniśmy powiedzieć otwarcie ludziom, że nie angażujemy się w politykę, ponieważ wierzymy w nadchodzące Królestwo Boże. Tak, nieraz rozmowa, ci co politycy to robią tak, zachowują się tak, a oni są tacy, a oni są inni. Jest okazja powiedzieć ludziom, niech robią swoje. Ja wierzę w Królestwo Boże. Ja wierzę w to, że przyjdzie Pan, który założy doskonałe królestwo na ziemi. Bez żadnej obawy, bez żadnego wstydu, bez żadnego skrępowania, ponieważ tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian 1:16, nie możemy wstydzić się za Ewangelię Chrystusową. Jeżeli tego nie będzie w nas szczerze, my sami nie będziemy w to wierzyć, my sami do tego nie będziemy przekonani, jeżeli to nie będzie się uwidaczniało, ta wiara i ufność w Boga w nas na zewnątrz, nie będziemy w stanie przekonać do tego innych. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli sami tego nie mamy, sami nie praktykujemy, jeżeli sami w to nie wierzymy, to w nas nie jest żywe, nie jest w nas rzeczywiste, to nie przekonamy do tego innych ludzi. Nie ma szans. Sami musimy najpierw w sobie te rzeczy wypracować. Kolejny element. Modlitwa indywidualna, przede wszystkim oczywiście, czyli ta łączność, rozmowa z Panem Bogiem, ale także rodzinna modlitwa. Rozmyślanie o Panu Bogu, o Panu Jezusie, uczestniczenie w zebraniach, angażowanie się w pomoc wzajemną dla braci i sióstr. To wszystko są te elementy, które są nam pomocne do tego, aby rozwijać jeszcze bardziej, jeszcze większego Ducha Bożego w sobie. A co za tym idzie? Stawać się coraz bardziej podobnymi do Pana Jezusa Chrystusa. Coraz bardziej rozwijać swój charakter na Jego podobieństwo. Kolejny element. Czyniąc te wszystkie rzeczy, może czasami przyjść na nas zwątpienie z powodu takiej, a nie innej postawy różnych osób. Nie zniechęcajmy się tym. Chociaż nie jest to łatwe, bo ja też miałem chwilę zwątpienia, takiego zawahania jakby z powodu postawy różnych osób w wyniku takich, a nie innych doświadczeń. Nie zniechęcajmy się tym. Nie możemy się tym zniechęcać. Bądźmy tymi listami Chrystusowymi właśnie dla tych słabszych braci i sióstr, dla tych, którzy wątpią, dla tych, którzy może się zagubili, dla tych, którzy może poszli nie w tą drogę, w którą potrzeba. Bądźmy dla nich listami Chrystusowymi. Pokażmy im swoim postępowaniem, swoim zrozumieniem, swoją postawą, jak powinni czynić. Jeżeli my się zniechęcimy, jeżeli my przestaniemy reagować, przestaniemy mówić, przestaniemy zachęcać te osoby, to możemy być także powodem upadku właśnie tych osób, czy postąpienia tych osób w ich upadku. Nie odpuszczajmy jakichkolwiek możliwości służby dla braci i sióstr, zwłaszcza w dzisiejszym czasie. I oczywiście, służąc dla braci, służymy także dla Pana. Nie chodzi tu tylko o służbę wykładami, nie chodzi o służbę przeprowadzania badań beriańskich w zborze. Nie, nie mam tutaj tego na myśli jako jedynego elementu, tak? Ale jakąkolwiek służbę i pomoc dla braci. Odwiedzenie brata i siostry, czasami zrobienie zakupów, czasami ktoś, jeżeli ktoś jest w żałobie, pocieszenie takiej osoby, bycie z tą osobą, żeby taka osoba czuła, że rzeczywiście ma wsparcie w drugim bracie i siostrze, we mnie. Jesteśmy częścią społeczności, mówimy często o nas jako o rodzinie Bożej, więc musimy się traktować jak rodzina, a nie tylko w sposób takim, że na papierze jesteśmy rodziną i tak jak często jest w rodzinie świeckiej, cielesnej, tak? Jesteśmy rodziną, jak to mówi się w przysłowiu, rodzina wychodzi najlepiej na zdjęciu, tak? Jest zdjęcie powieszone, mam rodzinę, ale w ogóle nie mam z nią żadnego kontaktu. Mniejsze zaangażowanie w służbę dla braci, dla Pana będzie dawało przestrzeń do działania przeciwnika. Będzie przeciwnikowi dawało pole do tego, żeby móc taką osobę zwieść. Już na koniec jeszcze kilka elementów. Jeżeli będziemy uczestniczyli wraz z innymi ludźmi w niestosownych zabawach, w niestosownych przyjęciach, jeżeli wypowiadane słowa, dowcipy nie będą się różniły od innych osób czy ludzi, czy w taki sposób możemy być listami Chrystusowymi? Jeżeli będziemy oglądać te same niestosowne filmy, grać w te same gry, przeklinać, spożywać alkohol, zajmować się hazardem, a więc rzeczami tego świata, czy możemy być listami Chrystusowymi? Każdy zna odpowiedź na te pytania. Oczywiście chrześcijanin takich rzeczy nie będzie praktykował, będzie czynił rzeczy zupełnie im przeciwne. Jeżeli znajdziemy się w miejscu, w społeczności, gdzie dostrzegamy i czujemy niewiarę, okażemy wiarę. Jeżeli w miejsce beznadziei i załamania u kogoś będziemy siać ufność, będziemy emanować ufnością. Jeżeli dostrzeżemy smutek, będziemy emanować radością, będziemy zachęcać do radości. Gniew, łagodność, niekonsekwencja, wytrwałość. i tak dalej, i tak dalej. Wiele takich elementów moglibyśmy wymieniać. Nie zniechęcajmy się tym, że znowu chcieliśmy powiedzieć kilka słów prawdy koledze i koleżance, ale znowu nie wyszło. Nie zrobiłem, nie powiedziałem, zniechęciłem się. Zabrakło odwagi, żeby o tym powiedzieć. Jest czasami coś wewnątrz w człowieku takiego, co go zablokuje. Coś, co powoduje taki rzekomy strach przed tym, żeby opowiedzieć, powiedzieć kilka słów prawdy komuś obcemu, komuś, kto w ogóle tej prawdy nie zna. Najgorzej jest na początku. Zacząć pierwszy raz, drugi, trzeci, a potem jak się już przekonamy, że jest wszystko w porządku i żadna krzywda się nam nie dzieje, to idziemy z radością i z chęcią i mówimy o tym, co powinniśmy mówić, o prawdzie, o Słowie Bożym, o nadchodzącym Królestwie, o Ewangelii Chrystusowej. Ja kiedyś też miałem taki przypadek. Na początku, kiedy rozpoczynałem moje życie chrześcijańskie, świadome życie chrześcijańskie, nie mówię o latach dziecinnych, to wtedy też jadąc pociągiem z człowiekiem, który miał Biblię w swoich rękach i czytał. Człowieka, którego zupełnie nie znałem. Przez ileś godzin jadąc razem nie potrafiłem go zagadać, aby móc porozmawiać o tym, co czyta, aby móc porozmawiać o Słowie Bożym. Był jakiś wewnętrzny opór, wewnętrzny jakiś taki, nie wiem jak nazwać to uczucie, nie chcę go niewłaściwie nazwać, ale coś, co powstrzymywało przed tym, żeby cokolwiek powiedzieć. Powinniśmy to wyrzucić z siebie i powinniśmy śmiało i z odwagą wspominać, opowiadać o prawdzie, o Ewangelii. Drodzy braterstwo, jeszcze kilka innych rzeczy tutaj mam, ale już pominę z uwagi na czas kończący się, dlatego tylko podsumowując, pamiętajmy o słowach apostoła Pawła, pamiętajmy o tym, aby w naszym poświęconym życiu być tymi żywymi listami chrystusowymi. To jest coś wspaniałego, móc reprezentować Pana Jezusa, przedstawiać Pana Boga swoim życiem, swoim postępowaniem, a nie tylko słowami. I takich owocnych waszych starań, takich wspaniałych listów chrystusowych na każdy dzień waszego życia wam życzę z całego serca. Tego pragnę także i dziękuję za uwagę.